Niniejszy artykuł stanowi rygorystyczną analizę koncepcji samopoznania w ujęciu Jima Collinsa. Autor przeciwstawia tutaj powierzchowny coaching metodzie odkrywania własnego kodowania, czyli głębokiego wzorca predyspozycji i sposobu przetwarzania świata. Główną tezą tekstu jest twierdzenie, że autentyczny sens życia nie wynika z pogoni za zewnętrznym sukcesem czy maksymalizacji dochodów, lecz z odnalezienia centrum jeża. Jest to punkt styku między naturalnym kodowaniem, wewnętrzną pasją, a ekonomiczną wykonalnością. Autor ostrzega przed pętlą zagłady kompetencji. To sytuacja, w której wysoka sprawność w pracy niezgodnej z własną strukturą prowadzi do luksusowego, lecz ontologicznie fałszywego życia. Kluczowym elementem tej strategii jest radykalne odwrócenie wektora pieniądza. Finanse przestają być celem i miarą wartości, a stają się zasobem, tak zwanym paliwem, które ma umożliwić realizację powołania. Dojrzałość polega tutaj na syntezie elastyczności lisa z orientacją jeża, co pozwala nawigować przez życiowe kryzysy bez utraty wewnętrznej spójności. Poznaj samego siebie. Ta delficka maksyma, przeniesiona przez Jima Collinsa do języka zarządzania, staje się osią koncepcji życia jako zadania badawczego. U Collinsa samopoznanie jest rygorem, niemal prawniczym dochodzeniem w sprawie własnego losu. W książce Chat to Monke o a Life autor pyta nie o to, jak osiągnąć sukces, lecz co uczynić z życia. Projekt ten oparto na badaniach 34 wybitnych życiorysów. Kluczowym pojęciem jest tutaj własne kodowanie. To głęboki wzorzec operacyjny, sposób chwytania świata i znoszenia trudu. Collins każe zapytać, przy jakim rodzaju pracy twoje życie nie ulega ontologicznemu sfałszowaniu. Nowoczesne organizacje są pełne ludzi, którzy przegrali, bo byli wystarczająco dobrzy w czymś, co nie było ich własne. To pętla zagłady kompetencji. Koncepcja kodowania zyskuje na wiarygodności w zestawieniu z teorią autodeterminacji Edwarda Deciego i Richarda Ryana. Wskazuje ona na trzy kluczowe potrzeby: autonomię, kompetencje oraz relacyjność. Gdy człowiek pracuje zgodnie ze swoim kodowaniem, te potrzeby są naturalnie zaspokojone. Collins mówi o rozpoznaniu struktury działania, przy której jesteśmy gotowi zapłacić podatek od stresu i charówki. Kodowanie poznajemy po tym, że trud nie odbiera sensu. Miłość do procesu jest potężniejsza niż dyscyplina. Dyscyplina pcha nas z zewnątrz. Miłość ciągnie od środka. Valeran definiuje pasję jako silną skłonność do aktywności, którą człowiek kocha i uznaje za istotną. Odróżnia przy tym pasję harmonijną od obsesyjnej. Koncepcja ta wymaga dojrzałej antropologii. Człowiek to istota osadzona w zobowiązaniach, strukturach prawnych i kulturze oczekiwań. Kodowanie nie zwalnia z odpowiedzialności wobec innych ani nie stanowi immunitetu od rynku czy rodziny. Wolność nie polega na braku obowiązków, lecz na możliwości wyboru tych, których naprawdę pragniemy. W kulturze liberalnej wolność zredukowano do usuwania przeszkód. Collins przywraca jej wymiar zobowiązania. Wolny nie jest ten, kto niczego nie musi, lecz ten, kto potrafi powiedzieć, że to jest jego ciężar i praca. Drugim filarem jest odwrócenie wektora pieniądza. W modelu Collinsa pieniądz przestaje być finalnym miernikiem sensu i staje się zasobem wejściowym. Pieniądz ma zostać zdetronizowany, a nie zlekceważony. To różnica między ascetą a człowiekiem dojrzałym, który wie, że pieniądze są zbyt ważne, by pozwolić im udawać sens życia. Odwrócenie wektora pieniądza nie może być jednak pretekstem do romantyzacji prekariatu. Kodowanie musi chronić człowieka przed fałszywą rolą, a nie usprawiedliwiać instytucję, która każe mu znosić własną eksploatację. Życiowa mądrość rzadko polega na teatralnym paleniu mostów. Częściej przejawia się w małych krokach i budowaniu alternatywy przed nadejściem kryzysu. Kluczem jest wejście w tryb jeża, czyli przecięcie trzech kręgów: naszych predyspozycji, tego, co rozpala energię, oraz tego, co można ekonomicznie podtrzymać. Nie chodzi o odnalezienie jednego powołania zapisanego w niebie, lecz o znalezienie jakiegoś jeża. To forma antyfatalizmu. W epoce algorytmicznej grozi nam redukcja do profilu predykcyjnego. Collins proponuje antropologię nawigacji. Człowiek jest konfiguracją predyspozycji, okoliczności i decyzji. Lis wie wiele rzeczy, jeż wie jedną wielką rzecz. W kulturze cyfrowej wszyscy stalą się lisami, co skutkuje rozproszeniem. Jeż posiada centrum i wie, jaki rodzaj trudu ma sens. W dojrzałym życiu lisia ruchliwość powinna służyć jeżowemu centrum. Bez tego elastyczność staje się jedynie elegancką nazwą dla dryfu. Kodowanie to kryterium selekcji, które pomaga odróżnić okazję od rozproszenia oraz prestiż od sensu. Według Collinsa kodowań się nie tworzy, lecz odkrywa. Współczesna krytyka tych koncepcji przebiega kilkoma torami. Pierwszy zarzut mówi o przywileju klasowym. To słuszne w wersjach infantylnych, lecz nie obala teorii Collinsa. Simplex stepping, małe kroki w trudnych warunkach. Drugi zarzut dotyczy esencjalizmu i ryzyka determinizmu. Jednak kodowanie to źródło energii. Pozwala odkrywać nowe role, by zmieniać się bez niszczenia własnej struktury sprawczości. Trzeci zarzut uderza w kulturę produktywności. Wewnętrzny ogień to znak zgodności między predyspozycją a działaniem. Ogień ten może płonąć w cichej pracy nauczyciela lub uczciwości sędziego. Czwarty zarzut zgłaszają badacze podkreślający znaczenie przypadku. Skoro życie zależy od szczęścia czy klasy społecznej, to czy mówienie o kodowaniu nie przecenia sprawczości jednostki? Collins odpowiada pojęciem zwrotu ze szczęścia. Nie twierdzi, że mamy pełną kontrolę nad losem. Kluczowa różnica polega na tym, co człowiek z przeszkodami robi. Szczęście jest tym, co przychodzi. Zwrot ze szczęścia to to, co zostaje wypracowane, gdy już przyszło. Collins mówi, że nie kontrolujesz rozdania, ale odpowiadasz za sposób gry. Należy czytać Collinsa jako autora teorii orientacji biograficznej, a nie poradnika sukcesu. Najpierw człowiek odkrywa kodowanie, czyli własny wzorzec działania. Następnie odwraca wektor pieniądza, aby zasoby służyły powołaniu. Potem skupia wewnętrzny ogień, ucząc się kochać proces, a nie tylko wynik. Współczesny człowiek cierpi na brak kryterium. Kodowanie przywraca pytanie, jaka praca i jaki model życia sprawiają, że człowiek staje się bardziej sobą. Nie zaczynaj od rynku czy pieniędzy. Zacznij od śledztwa w sprawie własnego kodowania. Koncepcja jeża działa jak pułapka na kulturę rozproszenia. Lis jest zwinny i oportunistyczny. Jeż ma centrum i wewnętrzny porządek. W świecie, który chce zamienić nas w lisów, jeż jest figurą oporu. To rozróżnienie ratuje koncepcję przed fatalizmem i rynkową karykaturą. Zadaniem życia nie jest odnalezienie jednej zapisanej w kosmosie posady. Chodzi o rozpoznanie konfiguracji pasji, odpowiedzialności i ekonomii, która pozwala żyć spójnie. To korekta wobec mitu misji życiowej, który często produkuje cierpienie i paraliż. Człowiek nie posiada jednego kodowania, lecz konstelację kodowań. Można mieć zatem więcej niż jednego jeża. Tryb jeża to głęboka struktura zgodności między naturalną konstrukcją człowieka a tym, co da się ekonomicznie i moralnie utrzymać. Wszystko to dzieje się w realiach kosztów życia i odpowiedzialności prawnej. Prawdziwy jeż musi oddychać tlenem ekonomii. Według Collinsa fundusze nie mają być panem drogi, lecz jej paliwem. Kiedy mówimy, że pracujemy, aby zarabiać, wpisujemy życie w logikę ekstrakcyjną. Zmiana perspektywy sprawia, że dochód przestaje być arbitrem sensu, a staje się jedynie warunkiem podtrzymania ognia. Rynek widzi wynik, Collins pyta o źródło energii i koszt wewnętrzny. To podejście jest antykonformistyczne. Wymaga odwagi, by odróżnić prestiż od powołania. Wielkość rodzi się z obsesyjnej lojalności wobec pracy samej w sobie. Jeż jest więc figurą antymarketingową. On nie pyta, jak zostanie odebrany. Pyta, co jest jego wielką rzeczą. Ta wielkość wynika z mocy związku między kodowaniem a odpowiedzialnością. Koncepcja jeża jest tu kluczowa. Prawo uczy bowiem, że wolność bez odpowiedzialności staje się samowolą, a odpowiedzialność bez wolności przymusem. Wybór jeża nie jest kwestią zachcianki, lecz ustanowieniem pola zobowiązania. Wielka rzecz to rodzaj osobistej konstytucji, struktura działania pod presją. Jeż ujawnia się w konfrontacji z kosztem. Dopiero gdy pojawia się monotonia lub brak aplauzu, widać, czy człowiek naprawdę chce iść tą drogą. Lis reprezentuje inteligencję adaptacyjną. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy lisia strategia traci jeżowe centrum. Wówczas człowiek staje się sumą reakcji. Optymalizuje lokalnie, lecz bez funkcji celu. Można odkryć, że wszystkie zdolności działają jak flota bez portu macierzystego. Mgła sukcesu pojawia się wtedy, gdy cel okazuje się mniejszy niż głód. Jeśli w nas nie ma jeża, sukces nie kończy drogi, lecz odsłania jej brak. Triumf staje się klifem, a nie domem. Tryb jeża dostarcza kryteriów. Zamiast pytać o prestiż, pytamy, gdzie ogień nie gaśnie mimo zmęczenia. Metoda małych kroków jest sposobem odkrywania jeża. Małe kroki produkują dane o nas samych. Samopoznanie bez eksperymentu staje się jedynie literaturą piękną własne ego. Trzeba wejść w zadania i relacje, które ujawnią, gdzie działamy z naturalną gęstością. Jeż staje się narzędziem demistyfikacji, odbiera społecznym etykietom ich hipnotyczną władzę. Nie pyta o prestiż roli, lecz o to, co w niej naprawdę robi się każdego dnia. Wielu ludzi kocha nazwę zawodu, a nie jego codzienną materię. Jeż nie zakochuje się w szyldzie, pyta o mechanizm pracy. To prowadzi do maksymy. Miłość jest potężniejsza niż dyscyplina. Sama dyscyplina nie wystarczy na dekady. Jest znakomita w krótkim marszu, ale w długiej wyprawie niezbędna jest miłość do procesu. Kto kocha proces, sprawia, że codzienność staje się samonagradzająca. Wypalenie często wynika z trudu pozbawionego sensu. Pytanie brzmi, czy praca pożera sens szybciej niż wytwarza energię? Collins-owskie znów Diself to próba przywrócenia inicjacji w wersji świeckiej i biograficznej. Nie zakłada ono, że społeczeństwo powie nam, kim jesteśmy. Mówi raczej, że musisz zebrać dowody. Cliff działa tu jak brutalny eksperyment naturalny. Śmierć bliskiej osoby, choroba czy publiczna porażka mogą rozbić dotychczasową narrację. Człowiek musi sprawdzić, co zostaje, gdy znikają podpory. Cliff potrafi pokazać, że dawna rola była jedynie rusztowaniem, a nie budynkiem. Rozszerzanie i powracanie stanowi konieczne uzupełnienie koncepcji jeża. Rozszerzanie pozwala próbować nowych form i odkrywać uśpione kodowania. Powracanie zaś umożliwia powrót do źródeł energii i pierwszego ognia. Człowiek nie wraca po to, by zamieszkać w przeszłości, lecz by użyć jej grawitacji do dalszego lotu. Collins odrzuca mit, że młodość jest jedynym czasem możliwości. Twierdzi, że późność nie musi być schyłkiem, może być kondensacją. Człowiek starszy może mieć mniej czasu, ale więcej struktury i trafności. Dojrzałość pozwala lepiej rozpoznać jeża. Młody człowiek wie, co go ekscytuje, dojrzały może wiedzieć, za co chce odpowiadać. Krytycy mogą zarzucić tej narracji skupienie na jednostkach wybitnych, co rodzi błąd selekcji. Z biografii wielkich nie wolno wyprowadzać prostych praw powszechnych, można jednak wydobyć z nich mechanizmy orientacyjne. Koncepcja Collinsa pomaga działać w obliczu trudności. Daje język, dzięki któremu człowiek przestaje traktować dezorientację jako hańbę, a pieniądz jako cel. Skoro najważniejszym imperatywem było poznaj samego siebie, czas dodać. Skup siebie wokół czegoś, co jest wystarczająco twoje, aby unieść trud. Tryb jeża to sztuka antychaotyczna. Nie usuwa z życia wielości, lecz podporządkowuje ją sensowi. Dojrzałość polega na tym, by mieć w duszy i lisa, i jeża, ale nie dać lisowi prawa do uchwalenia konstytucji. Życie nie wymaga znajomości całej trasy, wymaga jedynie, byśmy przestali mylić cudze reflektory z własnym światłem. W koncepcji Jima Collinsa odwrócenie wektora pieniądza to fundamentalna różnica między życiem zorganizowanym wokół sensu, a życiem skolonizowanym przez środki. Nie chodzi o pogardę dla pieniędzy, lecz o traktowanie ich jako warunku paliwa, a nie celu samego w sobie. W potocznym modelu praca jest podporządkowana zarobkowi. U Collinsa pieniądz staje się tlenem dla ognia, a nie sensem płomienia. To rozróżnienie staje się kluczowe, gdy ulegamy tak zwanej klątwie kompetencji, stając się zbyt użytecznymi w roli, która po prostu nie jest nasza. Instytucja mówi, że jesteś kluczowy, a jednak znika ciekawość i ogień, zostaje sprawność oraz rutyna. Człowiek staje się wysoko funkcjonującym więźniem własnej kompetencji. Odwrócenie wektora pieniądza jest zatem aktem odzyskania podmiotowości. To przywrócenie właściwego miejsca ekonomii w porządku życia. Pieniądze dają przestrzeń wyboru i ograniczają przemoc okoliczności. Różnica nie polega na obecności pieniędzy, lecz na ich pozycji metafizycznej. W życiu odwróconym pieniądz ma status sługi strategicznego. Gdy pytanie o opłacalność staje się jedynym sądem najwyższym, biografia zamienia się w przedsiębiorstwo wydobywcze. Odwrócenie wektora pieniądza wymaga złożonej ekonomii sensu. Dochód przestaje być prostą liczbą, staje się częścią architektury życia. Pieniądze dają wolność, ale nie mają prawa dyktować formy życia. To jest właśnie ekonomiczny wymiar dojrzałości. Człowiek żyjący w zgodzie z kodowaniem musi dbać, by jego ogień nie zgasł z braku paliwa, ale też nie został zalany toksycznym wpływem innych. Można stosować finansowanie krzyżowe lub ograniczać koszty życia, by zmniejszyć zależność od zleceń niezgodnych z powołaniem. Wymaga to trzeźwości. Jest to kluczowe dla osób o wysokim statusie. Im wyższa nagroda za pracę sprzeczną z kodowaniem, tym trudniej odwrócić wektor. Pieniądz staje się urządzeniem tożsamościowym i chroni przed pytaniem o sens pracy. To pułapka. Należy jednak uważać, by koncepcja ta nie stała się ideologią poświęcenia. Organizacje często nazywają eksploatację pasją. Wewnętrzny ogień nie jest darmowym źródłem energii dla cudzej marży. Płaca bez sensu jest środkiem znieczulającym, a sens bez płacy moralnym nadużyciem. Człowiek przyzwyczaja się do poziomu życia i traktuje jego utratę jako katastrofę tożsamościową. Boi się wyjść na niekonsekwentnego, mówiąc, jeszcze nie teraz. Antidotum są małe kroki. Odwrócenie wektora pieniądza częściej wymaga precyzyjnego rozpoznania kosztów, redukcji zależności i budowy alternatywnych strumieni dochodu. Mały krok może być bardziej rewolucyjny niż wielki gest, jeśli realnie przesuwa człowieka w stronę zgodności. Kluczowy jest tu wymiar prawny. Kto chce zmienić wektor, musi rozumieć formy prawne swojej pracy. To infrastruktura wolności. Wielu ludzi nie realizuje swojego kodowania, bo nie rozumieją konstrukcji prawnych, w których oddali kontrolę nad własnym czasem. Podobnie ekonomista pomaga w odróżnieniu ryzyka rozsądnego od hazardu. W kulturze późnego kapitalizmu łatwo ulec złudzeniu, że najpierw zgromadzimy zasoby, a potem zajmiemy się tym, do czego jesteśmy zakodowani. Plan ten bywa pułapką. W końcu człowiek odkrywa, że przez 30 lat przygotowywał się do życia, którego nie zaczął. Kodowanie nie potrzebuje od razu pałacu. Czekanie na pełne bezpieczeństwo bywa racjonalizacją lęku. Wykonaj najlepszy następny mały krok w obrębie widzialności. Ruch tworzy informację, a informacja rozprasza mgłę. W tej optyce należy inaczej spojrzeć na ambicje. Bywa ona wspaniała, gdy jest podporządkowana dziełu, lecz staje się trująca, gdy to dzieło zostaje podporządkowane ambicji. Problem zaczyna się wtedy, gdy pieniądze i uznanie traktujemy jako dowód własnego istnienia. Ostrzeżenie Collinsa przed pokusą dziedzictwa łączy się z wektorem pieniądza. Oba mogą stać się formami egoistycznej eschatologii. Tymczasem wybitne życie wyrasta z koncentracji na pracy tu i teraz, na odpowiedzialności, która domaga się wykonania niezależnie od oklasków. Nowoczesność stworzyła świeckie formy nieśmiertelności. Dziś poszukuje się marki osobistej, widoczności i kapitału reputacyjnego. Pieniądz i legacy są bliźniaczymi idolami tej samej świątyni. Collins nie odrzuca skutków, lecz fetysz. Jeśli po naszej pracy instytucja będzie uczciwsza lub pacjent bezpieczniejszy, to czy naprawdę można mówić o przegranej? Tylko kultura chora na widzialność odpowie twierdząco. Odwrócenie wektora pieniądza wymaga odwagi, gdyż uderza w społeczny system ocen. Ma ono sens tylko w połączeniu z odpowiedzialnością. Przywództwo jest sztuką sprawiania, by ludzie chcieli robić to, co musi zostać zrobione. Nie osiągnie się tego trwale, używając pieniędzy jako jedynego języka. Organizacja i społeczeństwo mogą na tym zyskać, ale kluczowe jest to, że taka praca mniej deformuje człowieka. Gospodarka, która systemowo niszczy ludzi, zapłaci za to cynizmem, spadkiem innowacyjności i instytucjonalnym zmęczeniem. Ludzie przychodzą z ogniem, a zostaje im jedynie procedura przetrwania. To pytanie o projekt instytucji. Czy pieniądz wspiera sens, czy znieczula jego brak? Często znakomity specjalista zostaje awansowany na menedżera i traci kontakt z tym, co go rozpalało. To strukturalne zabójstwa ognia. Pieniądze powinny pomagać pozostać przy rdzeniu. Warto zadać sobie pytania diagnostyczne. Czy wzrost dochodu zwiększa moją wolność, czy tylko podnosi koszt zmiany? Gdybym miał wystarczające środki, czy robiłbym to samo, czy uciekłbym stąd natychmiast? Jeśli jedynym powodem pracy jest zarobkowanie, mamy do czynienia z sytuacją wymuszoną. Nie wolno jej mylić z powołaniem. Nawet w ramach konieczności można jednak przesuwać wektor, odzyskiwać czas, uczyć się i projektować przejście. Odwrócenie wektora pieniądza zmienia rozumienie bogactwa. Bogaty nie jest ten, kto zgromadził najwięcej zasobów, lecz ten, kto posiada ich wystarczająco dużo, by żyć bliżej własnego kodowania. To przesunięcie definicji dobrobytu z akumulacji ku zdolności realizacji sensownej pracy. Pieniądze powinny finansować sens, a nie go zastępować. Ambicja pozbawiona kodowania bywa często tylko społecznie nagradzaną nerwicą. Pieniądz jest znakomitym sługą drogi i fatalnym autorem sensu. Człowiek wolen nie pozwala, aby pieniądze żyły zamiast niego. Kto nigdy nie zada sobie tego pytania, ryzykuje, że stanie się świetnie opłacanym wykonawcą cudzej definicji sukcesu. To jedna z podstępnych i cywilizowanych form klęski. Ostatecznie największym ryzykiem nie jest brak talentu czy pechowy splot okoliczności, lecz lojalność wobec fałszywego autoportretu. Możemy spędzić dekady, polerując złote kajdanki i myląc wysoką funkcjonalność z sensem istnienia. Prawdziwa wolność zaczyna się jednak tam, gdzie przestajemy traktować pieniądze jako autora naszego życia. Czy odważymy się zapytać, czy nasz obecny sukces jest drogą do celu, czy jedynie bardzo kosztowną formą zagubienia?